Miałem wszystkich na początku serdecznie witać, rozglądać się w prawo, w lewo, ale to już zostało tak wspaniale zrobione, że pozwólcie, że przejdę do samego tutaj naszego wykładu. Tamtą kawę mogliby tak głośno nie pić. Tam proszę, żeby ktoś tam troszeczkę poprosił o ciszej. Motto naszego spotkania. Tekst, który każdy ma na swojej deklaracji krucjaty wyzwolenia człowieka. Jan Paweł II. Proszę was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co z czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości. Pozwólcie, że rozpocznę od takiego osobistego wspomnienia. To było jeszcze przed proklamowaniem krucjaty wyzwolenia człowieka. Ojciec Franciszek inicjował rekolekcje ewangelizacyjne w Łodzi, te pierwsze parafialne. I kiedyś przyjechał na spotkanie animatorów. Siedzieliśmy w jakiejś takiej sali. Akurat obok niego siedziałem, po drugiej stronie siedział ktoś z jego pokolenia, czyli krótko mówiąc, tak zwany przedwojenny harcerz. Ponieważ pewnie i w nim już dojrzewała myśl o powrocie do idei krucjaty, więc już się o tym zaczynało mówić, ja usłyszałem wtedy chyba po raz pierwszy gdzieś w tym okresie czasu o krucjacie wstrzemięźliwości. I tak zwróciłem się do ojca, po którego lewej stronie siedziałem i pytam go, proszę ojca, a co to była krucjata wstrzemięźliwości? On zajęty rozmową z kimś tam, no, ja troszeczkę tak przerwałem, zwrócił się w moim kierunku i krótko rzucił. To była generalna próba ruchu światło-życie. I kontynuował rozmowę. Pozornie to wyglądało tak, jakby zbył mnie. A jednak od tej pory upłynęło ponad 40 lat i dobrze pamiętam te jego słowa. Ta wypowiedź lapidarna jakoś tak głęboko zapadła mi w serce i uznaję ją za jeden z najważniejszych elementów samoświadomości założyciela ruchu Światło-Życie. Znając myśl i dzieło księdza Franciszka Blachnickiego, możemy dziś powiedzieć, że i vice versa, odwrotnie. Ruch Światło-Życie to próba generalna krucjaty wyzwolenia człowieka. To źródło nie tylko skonkretyzowanej akcji krucjaty, ale fundament i inspiracja dla szeroko zakrojonego społeczno-religijnego ruchu wyzwolenia człowieka. Teologiczne podstawy krucjaty to zwyczajna Ewangelia, głoszona od 2000 lat. Na niej uczniowie Chrystusa na Ewangelii w kolejnych pokoleniach otwierają się na dar zbawienia, rozumianego w Biblii jako wyzwolenie. Wiele wspaniałych inicjatyw ewangelicznych podejmowanych w Kościele miało, jak się potem okazało z perspektywy wieków, charakter pewnych doraźnych akcji, ale wiele z nich okazało się być swoistymi, długofalowymi programami niosącymi wyzwolenie życia chrześcijańskiego. Atrakcyjnymi nie tylko w epoce, w której się zrodziły, ale równie dynamicznymi dziś. No, jako przykład niech posłuży ruch religijny skupiony wokół świętego Franciszka, tak silnie oddziałujący na Kościół i społeczność ludzką po 8 stuleciach, że nawet papież, jezuita, uczeń świętego Ignacego, tak wiernego papiestwu, jako programowy dla swej posługi wybrał imię świętego z Asyżu, pochylającego się nad wykluczonym człowiekiem z ówczesnego społeczeństwa. Służba miłosierdziu. Przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Z punktu widzenia obserwacji socjologicznych osiągnięcia krucjaty są wielkie. I choć stale będzie ona znakiem sprzeciwu, to przecież dziś coraz częściej abstynencki styl życia jest aprobowany w różnych środowiskach. Bardziej naturalnymi stały się ważne w życiu społecznym dla poszczególnych osób spotkania, podczas których w ogóle nie ma alkoholu, a pośrednio, przez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich, z dużej ilości imprez wykluczono nadużycie alkoholu. Ci, którzy uczestniczyli w krucjacie tylko przez kilka lat, no na przykład jako młodzież, zostali przeprowadzeni przez wiek dojrzewania w bezpieczny sposób. Na szeroką skalę w ostatnim dwudziestoleciu rodzice zaczęli odkrywać, iż są wezwani do udziału w krucjacie niekoniecznie ze względu na jakieś nadużycia w ich najbliższych rodzinach, ale celem stwarzania właściwych wzorców wychowawczych dla swoich dzieci. Wielki ruch Wesele Wesel jest dziś nie tylko manifestem sprzeciwu wobec pijaństwa, ale stał się ideowym nośnikiem rodzinnego wychowania w trzeźwości. Chociaż ruch anonimowych alkoholików jest ze swej natury autonomiczny, to jego uczestnicy dziękują za modlitwę i post od alkoholu członkom krucjaty i potwierdzają, że środowisko krucjaty daje im oparcie i poczucie bezpieczeństwa. 40 lat krucjaty i oddziaływania nie jest uchwytne przez jakieś statystyki. Nie bardzo umielibyśmy podać ilość kandydatów krucjaty, czy jej członków na przestrzeni tych lat, czy nawet aktualnych. Podawałem nieraz bieżący zasięg rzędu 100 tysięcy osób, a może trzeba mówić, że przez krucjatę przeszło ileś setek tysięcy osób, może milion, nie wiem, to trzeba byłoby zobaczyć, ilu mogło być uczestników w tym wieku, kiedy się już wstępuje jako kandydat czy członek do krucjaty. A więc są to tylko jakieś szacunki. Fenomen rozwoju krucjaty, mimo jej słabego zorganizowania struktury, polega na moralnej sile przekonania do dobrowolnego deklarowania całkowitej abstynencji. A może obliczenia nie są konieczne, ważniejsze są owoce. Oczywiście, krucjata stała się od dawna przedmiotem badań naukowych nie tylko teologów, ale także przedstawicieli nauk społecznych. Badania pedagogów, psychologów, socjologów, profilaktyków pomagają lepiej zrozumieć fenomen krucjaty i zakres jej oddziaływania, jej owoce i perspektywy rozwoju i skuteczności. Potwierdzają one zasadność i skuteczność tej drogi, nie tylko duchowej, w zakresie profilaktyki i pomocy poszczególnym osobom, ale także w wymiarze społecznym przemiany obyczajów. Czym jest krucjata? Będziemy sobie stale zadawać to pytanie przez te dni. Krótkie spojrzenie z perspektywy diakonii życia. Do programu krucjaty, jak zacytowaliśmy na samym początku dobrze znany nam tekst deklaracji, należy przeciwstawianie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności. Do najpopularniejszych narkotyków czasów nowożytnych umożliwiających manipulowanie człowiekiem i poddanie go niewoli należy alkohol. Chociaż używany w niewielkich ilościach, nie zmieniających psychiki człowieka, jest akceptowany w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Także inne obszary życia ludzkiego są często deformowane przez działania mające zawrócić człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże od drogi wyznaczonej mu przez Stwórcę. Ksiądz Franciszek Blachnicki w podręczniku krucjaty nie opisał wszystkich możliwych zagrożeń uwłaczających godności człowieka. Zwrócił uwagę przede wszystkim na palące problemy podjęte w pierwszej krucjacie, stanowiącej m.in. odpowiedź na śluby jasnogórskie inicjujące wielką nowennę przed milenium chrztu Polski. Są to alkoholizm i brak poszanowania ludzkiej płciowości. Apostolat trzeźwości, apostolat czystości stanowiły fundament krucjaty wstrzemięźliwości. Krucjata nie jest ruchem antyalkoholowym, skierowanym przeciw alkoholowi, przeciw jakiejś rzeczy, substancji. Jest skierowana ku człowiekowi. Jest budowaniem nowej kultury prowadzącej do trzeźwości narodu. Dlatego ksiądz Franciszek w ramach krucjaty widział diakonię życia, pielęgnującą poszanowanie sfery ludzkiej płciowości. Konsekwencją jest akceptacja każdego ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Tak jak bez pozytywnych wzorców obyczajowych nie wychowamy do trzeźwości tylko posługując się restrykcjami prawnymi, Tak sprzeciw wobec największego ludobójstwa współczesnych czasów domaga się nie tylko aktów legislacyjnych. Potrzeba dziś takiego kształtowania kultury płciowości u dorosłych i młodzieży, by miłość ludzka, ze swej natury skierowana ku życiu, ogarniała każdego człowieka, uprzedzała niejako poczęcie go i obejmowała jeszcze przed narodzeniem. Stąd wielki rozwój, dorobek diakonii życia i kolejno później pomoc duszpasterska osobom o niechcianej orientacji seksualnej w grupie dyskretnie działającej, grupie Odwaga. Prawda was wyzwoli, wyzwolenie z lęku sercem krucjaty. Deklaracja włączenia się do krucjaty zawiera jedno tylko skonkretyzowane postanowienie dotyczące abstynencji od alkoholu. No, tam jest jeszcze modlitwa, prawda? Jednak w godle krucjaty znajduje się główne przesłanie: nie lękajcie się. Nie ma na sztandarach krucjaty hasła nie pijcie. Nie ma rysunku odwróconego kieliszka czy innych bolesnych atrybutów, tak często spotykanych na polu pracy trzeźwościowej. Krucjata to człowiek i jego godność, objawiająca się w jego wolności. Wolności, której człowiek, godności nigdy, której nie można pozbawić człowieka, nawet w najtrudniejszych warunkach. Można próbować poniżyć jego godność, przekonywać go, że on nie jest człowiekiem, że nie ma godności danej mu przez Stwórcę, ale nikt nie może odebrać tej godności. Nawet w miejscach największego piekła na ziemi, no Auschwitz. Tam nie, człowiek pozostawał człowiekiem, nawet jeżeli próbowano deptać w nim świadomość jego godności. Postanowienie konkretnie podejmowanego stylu życia bez alkoholu wyzwala z lęku przed otoczeniem i przed własną słabością. Lęku paraliżującego wolność człowieka. Postanowienie abstynencji stanowi tylko doświadczenie progowe, wstępne, pogłębiające wrażliwość na zniewolenia przybierające szerszy wymiar społeczny. Tak jak włączamy się do jakiejś grupy mającej wyznaczone cele działania, to deklarujemy tylko to, co najważniejsze. Ogólny zakres programu oraz pewne szczegółowe postanowienia, metody, no, gdzieś tam mówimy o płaceniu składek czy jakimś udziale w zebraniach, gdzieś tam w różnych instytucjach czy organizacjach. Dopiero zaangażowanie, realizacja pierwszych zadań poszerzają perspektywę działania widzianą przez inicjatorów bardzo często tylko mgliście, w ogólnym zarysie celu, nie zawsze jeszcze skonkretyzowaną. Abstynencja nie jest celem i kresem zaangażowania krucjaty, terminus ad quem, ale jej pierwszym narzędziem i zarazem drogą rozwoju, terminus aquo, czyli niedocelowy punkt, tylko w zasadzie punkt wyjścia, doświadczenie progowe. Dlatego podstawowym programem krucjaty jest formowanie życia w prawdzie, wyprostowanie w człowieku tego, co powoduje lęk przed prawdą, którą jest sam Bóg. Chodzi o spójność poznanego światła z życiem, światło-życie, które rozchodzą się z powodu lęku przy podejmowaniu drobnych i wielkich decyzji według wyzwalającej nas prawdy. Zarówno światło natury, objawiające się przez rozum, sumienie, światło płynące z wiary, z objawienia Jezus Chrystus, nauczanie Kościoła, mogą być zakwestionowane przez pychę człowieka, tak jak Adam i Ewa ulegli słowom ojca kłamstwa, iż mogą stać się równi Bogu. Stąd herb krucjaty, odczytywany tutaj przez nas na Jasnej Górze w domu Matki Boga, zawiera postulat naśladowania nowej Ewy, Maryi, duże M i małe M. Znak, który z jednej strony nawiązuje do herbu papieskiego, ale też nawiązuje do kolbiańskiego znaku, w duże i w małe. Wola Boża jak wola, moja wola w małe jak wola Boża w duże. Krucjata niosąca wyzwolenie człowieka ze swej natury jest ruchem ewangelizacyjnym, niosącym przesłanie, iż wyzwolenie przynosi tylko Chrystus i moc Jego Ewangelii. a podstawowym zniewoleniem człowieka jest grzech. Specyfiką krucjaty jest odczytanie Ewangelii w kontekście palących problemów społecznych. Encyklika Redemptor Hominis dała podwaliny teologiczne i antropologiczne pod krucjatę. Następne encykliki Jana Pawła II skierowały uwagę na wyzwolenie przez miłosierdzie, Dives in Misericordia, i na wyzwolenie w sferze pracy ludzkiej, Laborem Exercens. W ten sposób założyciel wdrażał nas w systematyczne przyjmowanie inspiracji płynących z aktualnego rozeznania Kościoła odnośnie problemów społeczności eklezjalnej i ludzkiej. Stąd na przykład w okresie Solidarności nastąpiło podejmowanie rekolekcji ewangelizacyjnych dla świata pracy. Z kolei w czasie powstawania krucjaty stosunkowo jeszcze mało obecny był w naszej świadomości problem nadużyć w czynieniu sobie ziemi poddaną. Tu już ksiądz Marek wspomniał o ekologii. Dziś trudno nie dostrzec tego wielowymiarowego zagrożenia, niestety stającego się nierzadko narzędziem propagandy antyludzkiej, kwestionującej człowieka jako najdoskonalszego dzieła Stwórcy. Nieraz pod hasłem ekologii mamy do czynienia z zakwestionowaniem godności człowieka. Notabene wielki obrońca życia, z którym ściśle współpracowała wspomniana przed chwilą diakonia życia, świętej pamięci pan profesor Włodzimierz Fiałkowski, mówił o ekologii płciowości. Ta sfera domaga się naszego szczególnego zaangażowania. Polska teologia wyzwolenia. Wskazywana przez Jana Pawła II, polska teologia wyzwolenia była rozwijana przez księdza Blachnickiego, który fundament krucjaty formułował za takim teologiem niemieckim Heribertem Millenem, to jest jeden z głównych teologów odnowy charyzmatycznej, który fundament krucjaty widział w centralnej zasadzie eklezjologicznej. Wyzwolenie człowieka czy narodu należy widzieć jako kontynuację zbawczej misji Chrystusa. Po to przyszedł Chrystus. Misja ta oznacza wprowadzenie do nowego życia w wolności synów Bożych. Nic dziwnego, że wszelkie ludzkie działania, nieraz podejmowane z wielkim trudem i nadzieją, załamują się, ponieważ nie są w stanie zmienić ludzkiej natury skażonej grzechem. Może ją zdrowić tylko Jezus mocą swego ducha. Konsekwentnie wyzwolenie człowieka domaga się dokonania przez niego, przez człowieka osobistego wyboru, aby dobrowolnie uzależnić się od światła prawdy, wejść w relację osobową do Boga, wejść w wyzwalającą z lęku relację synowską do Boga, odkrywać prawdę, że człowiek prawdziwie staje się wolny przez bezinteresowny dar z siebie, widzieć w krzyżu znak pełni wolności, budować relację braterstwa międzyludzkiego opartą na relacji synowskiej do wspólnego Ojca. Prezentacja programu krucjaty nastąpiła na 4. Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Sesja nadzwyczajna w poniedziałek, wtedy nie było takiego, była dodatkowa sesja temu poświęcona, to był 5 marca 1979 roku. Ojciec Franciszek wygłosił wówczas programowy referat Problemy alkoholizmu w świetle teologii wyzwolenia. Po znany nam tekst, przedrukowywany w wielu miejscach, warto do niego stale sięgać. Ale potem mówi, teraz niech rozpocznie się dyskusja. Jak to widzimy, tam było wielu tych, którzy uczestniczyli przecież jeszcze w pierwszej krucjacie, to było zaledwie 20 lat po zniszczeniu centrali krucjaty wstrzemięźliwości. I do mikrofonu zaczęli podchodzić dyskutanci, to głównie księża. Zapamiętałem nie szczegóły, tylko ogólny klimat tej dyskusji. Otóż kilku księży zaproponowało domaganie się od władz, aby ograniczono ilość punktów sprzedaży alkoholu. Ktoś inny, aby podwyższono ceny i zgłoszono inne tego typu słuszne postulaty. Ale po kilku wypowiedziach ksiądz Franciszek, czcigodny sługa Boży, taki lekko zirytowany, podszedł do mikrofonu i oświadczył, że przerywam tę dyskusję. Gdyby bowiem problem alkoholizmu był problemem ekonomicznym, to byśmy go zostawili do rozwiązania ekonomistom. To jest problem człowieka. Rozwiązanie tego problemu domaga się środków proporcjonalnych do zagrożenia, a więc środków nie tylko naturalnych, ale przede wszystkim nadprzyrodzonych. Dlatego tak rozumiana krucjata, jak podkreśla jej założyciel, nie jest organizacją ani stowarzyszeniem, ale programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności i zaangażowania oraz formą chrześcijańskiego świadectwa życia, działalności charytatywnej i apostolstwa. Stąd jej działanie bazuje na strukturze terenowej Kościoła katolickiego i tradycyjnych oraz nowych posoborowych formach jego działalności pastoralnej. Zgodnie z nauczaniem Kościoła nie chodzi o redukcję krucjaty tylko do wyzwolenia wewnętrznego, gdyż to ono właśnie, zgodnie z przesłaniem Ewangelii, cytuję księdza Franciszka Blachnickiego, będzie wywierało swój dobroczynny wpływ na wszystkie wymienione dziedziny życia ludzkiego, które domagają się uzdrowienia przez obecność i zaangażowanie nowych ludzi wyzwolonych z egoizmu ku postawie bezinteresownej służby. Nie ma tu miejsca na taki dualizm życia, w którym dobra nowina zostaje zatrzaśnięta za drzwiami Kościoła lub przed drzwiami, na przykład Urzędu Administracji Publicznej, i nie ma ona wpływu na relacje społeczne, wartości i prawo. Projekty skonkretyzowania takiej współpracy z władzami, ówczesnymi władzami, można odnaleźć w archiwalnych rękopisach założyciela. Dlatego krucjata stara się podejmować współpracę ze wszystkimi środowiskami ludzi dobrej woli i wszystkimi instytucjami mającymi służyć dobru człowieka. Tak szeroko zakrojony program społeczny oznacza, iż krucjata, wprawdzie powołana przez Ruch Światło Życie i animowana przez osoby w nim przygotowane, winna być dużo szerszym, w pewnym sensie samodzielnym ruchem religijno-społecznym. Wymaga to pogłębiania świadomości otwierającej krucjatę na pole zaangażowania podejmowanego szeroko poza środowiskami formacyjnymi Ruchu Światło Życie. Jest to element posługi, który w systematyce formacyjnej, posługi społecznej określamy mianem nowej kultury. Ad Christum Redemptorem, ku Chrystusowi Odkupicielowi. Wspomniał już w czasie homilii ksiądz Wojciech, ale myślę, że pewne rzeczy też powinniśmy tutaj przywołać. Otóż pierwsza krucjata zgromadziła w ciągu zaledwie 3 lat swego rozwoju, czyli lata 1957-1960, około 100 tysięcy dorosłych członków, nie licząc kolumny dzieci. Ksiądz Blachnicki wyobrażał sobie nową krucjatę jako kilkuletnią wyprawę wojenną o wyswobodzenie Ziemi Świętej, jaką jest serce każdego człowieka. Zgodnie ze swoim wojskowym, oficerskim doświadczeniem zaproponował strategię mobilizacji, składanie deklaracji, formacji członków i podejmowania akcji ewangelizacyjnych i społecznych. Jednak po upływie 2 dekad, które upłynęły od pierwszej krucjaty, wzrost okazał się dużo wolniejszy, mimo zaplecza, jaki stanowi Ruch Światło-Życie. A przecież ewangelizacyjna droga Ruchu Światło-Życie oparta na drugim stopniu oazy, na biblijnej wizji Egzodusu, stanowi biblijno-liturgiczny fundament formowania człowieka wolnego i wyzwalającego. Jednak okazało się, że przez wiele lat, nawet w środowisku osób formujących się w oazach i z entuzjazmem podejmujących krucjatę, pojawiała się też niekiedy kontestacja idei postanowień abstynenckich. Przemiany mentalności w społeczeństwie zindoktrynowanym przez zakłamany system są znacznie większe, mimo deklarowania w Polsce przynależności do Kościoła. Marksistowska wizja materialistycznego pojmowania natury człowieka i liczne porażki przy próbach odzyskania przez naród suwerenności politycznej zrodziły błędne złudzenie, iż wystarczy zmienić struktury władzy, a zostaną pokonane patologie w życiu społecznym. Okres czasu po 1989 roku stale pokazuje, iż przemiana życia społecznego wymaga zmiany mentalności, Jest to w rzeczywistości proces wymagający nawrócenia, związanego z osobistą decyzją życia Ewangelią. I dlatego w oparciu o posiadane już, wypracowane wówczas w ruchu Światło Życie narzędzia ewangelizacyjne oraz inspirowane przez Ewangelii Nuncjandi, czy Cztery Prawa Duchowego Życia i Deuterokatechumenat, ksiądz Blachnicki sformułował ów plan wielkiej ewangelizacji związany znów z Jasną Górą, z 600-leciem tutaj cudownego obrazu Matki Bożej. Zasada teologiczna i pragmatyka planu zostały oparte na trzech filarach. Modlitwy, jako odpowiedź na wezwanie papieża, niech stąpi Duch Twój. Drugi filar, ewangelizacja kerygmatyczna, wezwanie Jana Pawła II, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Trzeci filar, ewangelizacja wyzwolenia, nie lękajcie się, czas krucjaty. Zostały też szczegółowo opracowane metody przygotowywania i funkcjonowania diakonii modlitwy, ewangelizacji i wyzwolenia, by podejmować to dzieło na wielką skalę. Plan ten umożliwił szersze głoszenie krucjaty na bazie ewangelizacji kerygmatycznej, nie zamykając oczywiście drogi do realizowania w parafiach bezpośrednio rekolekcji ewangelizacyjnych krucjaty. Wiele osób związało swe zaangażowanie życiowe z tym planem i mimo, że stan wojenny spowodował wyhamowanie dynamiki tego projektu, to jest on stale ważnym punktem odniesienia dla inicjatyw pastoralnych rozwijających się w Polsce, inicjatyw ewangelizacyjnych i dla krucjaty oczywiście. Ewangelia wyzwala. Proklamacja krucjaty, która nastąpiła w dniu 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu wobec Jana Pawła II, była ściśle związana z darem złożonym wówczas na jego ręce. Biblii tysiąclecia w milionowym nakładzie sfinansowanym przez kościoły protestanckie Skandynawii. Krucjata to przecież ruch ewangelizacyjny. Proklamację w Nowym Targu krucjaty trzeba też widzieć w kontekście wielkiej modlitwy wstawienniczej Jana Pawła II nad naszą ojczyzną, która miała miejsce kilka dni wcześniej. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To bierzmowanie dziejów wkrótce wydało owoc w postaci ruchu Solidarności jego owoców. Bezpośrednim dopełnieniem krucjaty wyzwolenia człowieka stały się kolejne inicjatywy społeczne księdza Franciszka Blachnickiego i ruchu Światło Życie. Wezwanie krucjaty do wyzwolenia człowieku z lęku i do życia w prawdzie zostało wkrótce zweryfikowane przez ogłoszenie deklaracji 5. Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie w sprawie zaangażowania członków ruchu w aktualne problemy narodu. Nie można uciekać od odpowiedzialności i zamykać się w oazie elitarnych wspólnot, mówił ksiądz Franciszek Blachnicki. W tej deklaracji, sygnowanej tu na Jasnej Górze 2 marca 1980 roku, własnoręcznym podpisem 480 dorosłych przedstawicieli ruchu, odwołano się do Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, mówiącej o obowiązku udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego. Ponieważ wolność w nas samych domaga się wyzwalającego świadectwa czynu, dlatego postulowano, by nie uczestniczyć w zakłamaniu, prawda was wyzwoli, jakim jest swoiste referendum polegające na głosowaniu na listy z góry ustalone przez totalitarnych władców. Ksiądz Blachnicki podkreślał, że nie chodzi tutaj o bojkot, bowiem brak udziału w takich wyborach oznaczał brak złożenia podpisu na liście, czyli jawny sprzeciw wobec zakłamania systemu. Ksiądz Franciszek z naciskiem przypominał, że nikt nie może pozbawić nas wolności, jak my, tylko sami. Dlatego potrzebne jest odważne dawanie świadectwa prawdzie i występowanie w obronie słusznych praw człowieka z narażeniem nawet własnego życia. Inicjatywa 5. Kongregacji wywołała w niektórych środowiskach obawy o represje wobec młodzieży oazowej, a jednak stanowiła prorockie odczytanie znaków czasu. Po kilku miesiącach powstał ruch Solidarności, przekładający w duchu katolickiej nauki społecznej na język sierpniowych umów postulat prawdy w życiu społecznym. Przemiany zapoczątkowane w sierpniu 1980 roku w Polsce skierowały uwagę wielkiego apostoła wyzwolenia człowieka na rozwijanie przez osoby świeckie inicjatyw opartych o Ewangelii i naukę społeczną Kościoła, a zmierzających do uwolnienia życia społecznego od totalitaryzmu. Ksiądz Blachnicki wiedział, iż środowiska robotnicze słusznie sprzeciwiające się systemu totalitarnemu, wprawdzie odwołują się do nauki społecznej Kościoła i są wspierane przez Kościół, potrzebują jednak pogłębienia wiary osobowej, osobistej, tak aby nie pozostać tylko na płaszczyźnie sprzeciwu społecznego, który mógł łatwo zostać łatwo skierowany na nieewangeliczne tory. Stąd zrodziła się wspomniana już inicjatywa rekolekcji Ewangelia Wyzwolenia, prowadzonych przez księdza Blachnickiego na Wybrzeżu, a później w innych rejonach kraju. Jeszcze jesienią 1981 roku, a więc przed wprowadzeniem stanu wojennego, ksiądz Blachnicki zainicjował niezależną chrześcijańską służbę społeczną, a w okresie karsbergskiego wygnania rozwinął chrześcijańską służbę wyzwolenia narodów. Inicjatywy te, szczególnie ta druga adresowana też do innych narodów systemu pojałtańskiego, inicjatywy te zostały oparte na przesłaniu polskiej teologii wyzwolenia streszczonej hasłowo prawda, krzyż, wyzwolenie. Istotnym elementem programu stała się teza o suwerenności wewnętrznej. Stanowiła ona przełożenie na język personalizmu społecznego eklezjalnego programu formacyjnego wyrażonego w hasłach Światło Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Hasła te streszczają program odnowy Kościoła i społeczności ludzkiej zawarty w czterech wielkich konstytucjach Soboru Watykańskiego II. Konstytucji o objawieniu, konstytucji o liturgii, dogmatycznej o Kościele w świecie współczesnym. Dlatego suwerenność osoby ludzkiej prowadzi do suwerenności małych grup społecznych, które kształtują suwerenne społeczeństwo, a tylko ono może stać się fundamentem suwerenności politycznej narodu. Nie piję, bo kocham. Od proklamacji krucjaty wyzwolenia człowieka upływa 40 lat. Czy odniesienie do symboliki biblijnej upoważnia nas do przekonania, iż wkroczyliśmy do ziemi obiecanej, osiągnęliśmy cel naszej krucjaty? Przywołajmy zatem pamięć o wydarzeniach zapisanych na kartach pięcioksięgu. Wyrwani z ręki Faraona długo wędrowali przez pustynię. Doświadczali mocy Bożej, opieki, manny z nieba. Można powiedzieć, że Bóg wychowywał ich, a jak nazwał to święty Paweł w liście do Galatów, służyło temu prawo, prawo mojżeszowe. Ale istniała pokusa. Po wejściu do ziemi obiecanej lud nomadów pustynnych 40 lat przez pustynię wędrowali. Gdy osiedlili się w Kanaanie, uformowanym przez cywilizację miejską, mogli przejąć nie tylko infrastrukturę miast, obsługiwaną przez dotychczasowych mieszkańców, ale także ich pogański styl życia. I faktycznie, Izraelici zaczęli przyswajać ich mowę. Przecież język hebrajski jest w znacznej mierze oparty na języku kananejskim. Nie byliby uciekinierzy z Egiptu w stanie stworzyć własnej cywilizacji, nie wykorzystując umiejętności, dorobku i doświadczenia dotychczasowych mieszkańców ziemi obiecanej, pogan. I właśnie dlatego, by uchronić Izraelitów przed przyjmowaniem kultury pogańskiej, prawo mojżeszowe tak ściśle, nawet pod groźbą kary śmierci, zakazywało wiązania się z dotychczasowymi mieszkańcami pogańskiego Kanaanu. Ta refleksja chroni nas przed nieroztropnym domaganiem się uproszczonej odpowiedzi na pytanie, czy osiągnęliśmy już zamierzony cel wojska Gedeona, czy w epoce sędziów zdobycie przez Gedeona obozu pogańskich Madianitów oznaczało definitywne zwycięstwo? Przecież, jak czytamy w 8 rozdziale Księgi Sędziów, zwycięska bitwa nie uchroniła Gedeona i jego wojska przed ukrytymi formami kultu bałwochwalczego. Dlatego okres osiedlania się w Kanaanie nakazywał tym większą czujność w zachowywaniu wierności wezwaniu Bożemu. Należy widzieć w tych tekstach figurę nowego ludu Bożego, Kościoła, który nie odrzuca zdobyczy cywilizacji, ale chrześcijanie, jak czytamy w starożytnym liście do Diogneta, mieszkając w miastach Imperium Rzymskiego, radykalnie różnią się obyczajami od swoich sąsiadów. Ten tekst wraca nam w liturgii godzin, w godzinie czytań w środę 5 tygodnia okresu wielkanocnego. Ja tylko kilka zdań z tego tekstu zacytuję. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem. Ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich. Jak komu wypadło? Stosują się do miejscowych zwyczajów, w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. I dalej. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, ale nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani radują się jak ci, co budzą się do życia. Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ są przeciwni jego rozkoszom. Oczywiście należy widzieć różnicę pomiędzy tym zakazem starotestamentalnym kontaktu, gdzie religia mojżeszowa była ekskluzywna, a więc wyłączająca tych, którzy według krwi czy dodatkowo zawartego przymierza nie należeli do niej, a uniwersalizmem Nowego Testamentu, gdzie wszyscy są wezwani do przynależności do Kościoła. Ale Kościół posiada świadomość, że człowiek w kontakcie ze światem jest narażony na możliwość przyjęcia wzorów tego świata. W opisie socjologii religii Kościół to sposób uczestnictwa w życiu społecznym, a sekta jest sposobem realizacji swoich ideałów w izolacji od społeczeństwa. Ten drugi typ myślenia stwarza pokusę doskonałości doczesnej i życia niewymagającego stale dokonywania wyborów moralnych w nowych sytuacjach życiowych, bo zostały one z góry zdefiniowane. Na pewno krucjata reprezentuje ten pierwszy typ myślenia, a więc obecności w życiu świata. Kościół to sposób uczestnictwa w życiu społecznym. Stąd pojawiały się nieraz postulaty stworzenia zbioru przepisów, jak ma postąpić członek krucjaty, abstynent, w konkretnych sytuacjach, zasady ułatwienia mu decyzji, zarazem odnalezienia formuł prawnych oceniających go. Skoro krucjata ma rozwijać wolnego człowieka w bogactwie jego sytuacji życiowych, to odwołujemy się raczej do daru miłości i Ducha Świętego obecnego w naszych sercach i własnej odpowiedzialności, bo przecież nie piję, bo kocham. Siłą krucjaty nie jest prawo, lecz miłość i konsekwentnie radość. Jeśli przynależność do krucjaty, zwykłem na różnych nawet nabożeństwach mówić, miałaby stać się przyczyną twojego smutku, to nie wolno ci do niej przystępować. Powyższa refleksja teologiczna bazuje na przesłaniu krucjaty wynikającym ze zobowiązań deklarowanych przez jej członków i kandydatów. Zobowiązanie do radykalnego przyjęcia abstynenckiego stylu życia zawsze budzi wiele oporów. No by inaczej na przykład nie było w ogóle problemu związanego z alkoholem. Nawet wywoływane są kontrowersje. Jednak w ciągu tych 40 lat nie tylko przesłanki teologiczne, ale pedagogiczne, medyczne, psychologiczne, socjologiczne potwierdziły zasadność i skuteczność tej drogi w zakresie profilaktyki i pomocy poszczególnym osobom, jak i w wymiarze społecznym zmiany obyczajów. Lata rozwoju krucjaty i jej strategia, zarówno nadprzyrodzona, jak i naturalna, pokazały, że motywacja przynależności do krucjaty musi być stale pogłębiana, poszerzana, nie tylko jako walka o jakiś abstrakcyjny ideał, ale także jako walka o uzdrowienie zranień osobistych i społecznych. To musi być ciągłe poszerzanie w sercu człowieka nowej wyobraźni miłosierdzia z listu Novo Millennio Ineum Te na progu nowego tysiąclecia Jan Paweł II. Nowej wyobraźni miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr. Oprócz tego herbu mamy jeszcze drugi przecież herb diakonii, tam gdzie są splecione dłonie, na równi, nie że jedna wyciąga dłoń drugiego człowieka, który gdzieś tam zgubił się i teraz ja tu przychodzę i Cię wyciągam z tego, tylko staję na równi w Twoim bólu, w Twoim cierpieniu, w Twoim zagubieniu, jako Twój brat, bo mamy wspólnego Ojca. W obliczu nowych zjawisk kulturowych, faktu migracji, chcianej, niechcianej, można sobie na przykład zadawać pytanie, czy krucjata ma coś do zaproponowania innym kulturom. Wczoraj o to pytaliśmy się na spotkaniu Parezja, przedstawicieli ruchu Światło Życie i krucjaty z innych krajów, które tutaj były na początku wymieniane. Czy na przykład mamy coś do zaproponowania muzułmanom, których kulturze alkohol jest zakazany? Po co im taka deklaracja? Pytanie, czy deklarowanie przez nich abstynencji ma sens, może trzeba zestawić z pytaniem, a jaki jest cel ma deklarowanie abstynencji przez dzieci, na przykład przy pierwszej komunii, które przecież nie mogą używać alkoholu. A więc okazuje się, że są pewne drogi, które pokazują uniwersalność tego przesłania. Przecież deklarujemy sprzeciwianie się temu wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności. Wszystkiemu. Po przejściu progu decyzji abstynenckiej wiele mamy w naszym programie do zaproponowania narodom w okowach zakłamania, niszczonym przez traktowanie osoby ludzkiej jako rzeczy, poddawanych wynaturzeniom sfery płciowej. Na tym właśnie polega oryginalność programu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, jego adekwatność we współczesnym świecie. Na zakończenie raz jeszcze odczytam słowa Jana Pawła II, apel Jana Pawła II, który dobrze znamy z tekstu deklaracji. Proszę was, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękujemy, księże profesorze, ale były takie pytania z tłumu. Bo to, że można przygotować tak pięknie referat, to wiemy. Ale czy można żyć krucjatą na co dzień? Czy księdzu udało się? I jak to się przejawiało?
No, 40 lat w krucjacie. Czy chcecie, żebym teraz opowiadał 40 lat?
Nie. Ale może taki właśnie... To miejsce, gdzie było trudno. Jak sobie radzić? Dlatego, że...
Dobrze, to powiem, opowiem tylko o momencie, kiedy podpisałem deklarację. Przyznam się, jak to było. Nie wiem, czy ją ważnie, czy nieważnie podpisałem, by niektórzy powiedzieli. Ale już będąc ileś lat w łazie, nim jeszcze krucjata powstała, było oczywistym, że postulat wychowawczy abstynencji. Od wychowawców młodzieży, tak jak w harcerstwie, gdzie indziej, myśmy o tym wiedzieli, ale dla dorosłych jeszcze nie było to skonkretyzowane i w oazach studenckich, zresztą podobnie, bo ja w tym samym czasie zacząłem jeździć na oazy studenckie, jak było, dokładnie w tym samym roku, jak była pierwsza oaza rodzin, to nie do końca wszystkich przekonywało. I wtedy, no ale ja byłem przekonany, że powinni być wychowawcy abstynentami. Nawet byłem wtedy w seminarium duchownym, więc tam niektórzy kontestowali to, burzyli się, patrzyli, co prawda, dopytywali się, a po co, a czy ja nie dziwaczę, a czy coś takiego. Ale muszę się wam przyznać, że ja wcale nie miałem ochoty tego deklarować na piśmie. No, miałem tu tak wewnętrzny opór, nie? Tak jak pewnie każdy z was. I kiedyś rano, tuż przed tym, zanim pojechaliśmy do Nowego Targu, przychodzę do kaplicy seminaryjnej, a zakrystię, tak się przechodziło przez taki przedsionek, który był zakrystią, ojciec duchowny, zmarł właśnie w zeszłym tygodniu, on jest na tej fotografii, gdzie Jan Paweł II błogosławi figurę niepokalanej, tam z takim mikrofonikiem stoi, wielki dla nas autorytet wówczas, wywiesił ogłoszenie, deklarację krucjaty, no bo pojedziemy ją ogłaszać. Stolik wyłożył, na którym były deklaracje krucjaty, jeszcze na maszynie przepisane, to tak. i ogłoszenie, że kto by chciał wstąpić do krucjaty, niech wstąpi deklarację i złoży na ręce alumna Piotra Kulbackiego. Proste? Proste. I tego też wam życzę, że czasami, kiedy się pojawiają różne w nas opory, to po prostu spójrzmy szerzej, gdzie jesteśmy naprawdę potrzebni, nawet jeżeli może nam to nie jest aż tak potrzebne.
Dziękujemy.
No to dobrze, że tylko poprzestaliśmy na pierwszych dniach krucjaty, już o tych 40 latach nie będę opowiadać.